Stworzenie kobiety. W pierwszym odcinku chcę przedstawić koncepcję niektórych katolickich egzegetów dotyczącą starotestamentowego opisu stworzenia kobiety. Twierdzą oni, iż z tekstu Księgi Rodzaju nie wynika, że kobieta została stworzona po mężczyźnie. O istnieniu mężczyzny, o jego tożsamości możemy mówić jedynie od momentu, gdy pojawiła się na świecie kobieta. Przyjrzyjmy się tekstowi. Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza ducha życia. Także człowiek stał się istotą żywą. Człowiek jawi się nam jako ukształtowany z prochu ziemi, jako proch ziemi. Proch ziemi ożywiony tchnieniem Bożego Ducha. Bóg ożywia człowieka swoim duchem i stawia go ponad wszelkim stworzeniem, aby nad nim panował. Jednocześnie przypomina człowiekowi, że jest prochem ziemi, że z ziemi został uformowany. W tym zawiera się cała tajemnica ludzkiego istnienia. Paradoks, który łączy w sobie dwie rzeczywistości. Tę ziemską, którą dzieli ze zwierzętami, i tę transcendentalną, duchową, która porywa go ku doskonałemu Bogu. Po dziś dzień wnętrze człowieka pozostaje rozdarte pomiędzy te dwie rzeczywistości. Raz zachowuje się jak zwierzę, innym razem chciałby być Panem i Bogiem Wszechświata. Prochem jesteś, przypomina nam autor trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju. Prochem jesteś i w proch się obrócisz. To samo przeczytamy w Psalmie 103. Jesteśmy prochem ziemi. Każdy z nas jest prochem tej ziemi. A mimo to Bóg postawił nas nad wszystkimi stworzeniami, abyśmy w Jego imieniu rządzili nimi i dał nam duszę nieśmiertelną. W pierwszym rozdziale, w wersecie 27, czytamy, że Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo. Mężczyzną i kobietą go stworzył. Człowieka można prawdziwie zrozumieć jedynie w miłości dwóch osób, kobiety i mężczyzny. Rozumiejąc jedynie mężczyznę, nie pojęliśmy jeszcze człowieka. Podobnie, jeśli rozumiemy tylko kobietę, nie zrozumieliśmy jeszcze człowieka. Jedynie od momentu stworzenia kobiety możemy mówić o istnieniu mężczyzny. Człowiek po raz pierwszy odzywa się właśnie spoglądając na kobietę. I wtedy dopiero rozumie, że jest mężczyzną. Wyraża swój podziw, mówi o tym, co czuje na widok kobiety, odkrywa swoją tożsamość. Ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała kobietą, gdyż z mężczyzny została wzięta. Na określenie mężczyzny język hebrajski używa słowa ish, a na określenie kobiety słowa isha. Po polsku można byłoby oddać ten tekst lepiej słowami: ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Słowo Adam. Słowo to nie występuje w opisie stworzenia jako imię mężczyzny. Adam, po hebrajsku Adam, oznacza istotę ludzką. Słowo Adam nie mówi nam nic o płci człowieka. Nie określa ono jednoznacznie ani mężczyzny, ani kobiety. Oznacza po prostu przedstawiciela rodzaju ludzkiego. Jedynie w niewielu wypadkach, poczynając od czwartego rozdziału Księgi Rodzaju, słowo Adam pojawia się na określenie imienia własnego pierwszego mężczyzny. Adam można byłoby dosłownie przetłumaczyć z ziemi wzięty, z prochu ziemi pochodzący. Niektórzy egzegeci wolą nazywać interesujący nas fragment z drugiego rozdziału Księgi Rodzaju nie opisem stworzenia kobiety, lecz opisem stworzenia mężczyzny i kobiety. Wróćmy do tekstu. Zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak że ten zasnął. Potem wyjął jedno z żeber i pozostałe po nim miejsce wypełnił ciałem. z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wyobraźmy sobie pierwszego człowieka, który budzi się ze snu bez jednego żebra. Odczuwa brak czegoś. A tak naprawdę to odczuwa brak kogoś, potrzebę kogoś. W każdym człowieku jest pustka, jaka pozostała po usunięciu tego żebra. Człowiek nie może oszukiwać się. Nie może się oszukiwać, że sam sobie wystarczy. Gdy Adam budzi się ze snu, zauważa, że jest mężczyzną. Mężczyzna po hebrajsku, jak mówiliśmy już, ish. I zauważa, że jest inny od kobiety, po hebrajsku isha. Podobnie kobieta spogląda na mężczyznę i widzi swoją odmienność. Oboje są sobą oczarowani. Bóg uczynił z istotą ludzką to samo, co uczynił z ziemią, oddzielając ją od nieba, to samo, co uczynił z suchym lądem, oddzielając go od wód i to samo, co uczynił z wodami nad nieboskłonem, oddzielając je od wód pod nieboskłonem. Bóg, różnicując, definiuje. Określając granice swoich stworzeń, nadaje im tożsamość. Pierwsi rodzice, uświadamiając sobie, kim są, zdają sobie jednocześnie sprawę, że aby żyć, potrzebują nie tylko pokarmu, ale i siebie nawzajem. Tylko żyjąc razem, każde z nich będzie mogło być w pełni człowiekiem. Kobieta i mężczyzna. Różni między sobą i równi przed Bogiem. Są oni powołani do tego, by być jednym ciałem, albowiem od początku byli ciałem z jednego ciała. Albowiem od początku jedno nosiło w sobie cząstkę drugiego i vice versa. W związku małżeńskim małżonkowie są jedno, a jednocześnie są różnymi osobami, o różnej psychice i osobowości. I szanują tę odmienność, zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i psychicznej. To jedno ciało małżonków realizuje się w pełni w ciele potomka, syna lub córki. W ich potomku, który będzie owocem ich miłości, niemożliwe już będzie oddzielenie, odseparowanie tego, co należało do matki, od tego, co należało do ojca. Kobieta i mężczyzna są tym, kim są, dzięki różnicom, jakie ich ubogacają. Te różnice dają im możliwość wzajemnego obdarowywania się. Zniszczenie tych różnic oznaczałoby zniszczenie zarówno kobiety, jak i mężczyzny. Ci, którzy próbują zniwelować, ujednolicić ich odmienne role w społeczeństwie, chcą cofnąć świat wstecz, do początków stworzenia, kiedy jeszcze nie wszystko miało swoją tożsamość.